Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Co jest dla mnie jako poety najważniejsze?
Po tygodniu wracamy do poezji Wacława Tkaczuka, wybitnego promotora i analityka mowy wiązanej, który przez kilkanaście lat prowadził w programie drugim Polskiego Radia autorską audycję pod tytułem Wiersze z gazet i czasopism. Tkaczuk poza swoją działalnością krytyczną i dziennikarską był również poetą, co mogło umknąć uwadze publiczności literackiej z tego głównie powodu, że jako osoba niezwykle dyskretna publikował mało i jakby niechętnie. Za życia wydał w dużych odstępach czasu tomiki Skrzydło liścia w roku 1970, Co z ognia, co z wody, 7 lat później oraz Na więcej, na przepadłe, dopiero w 2013 roku. Ale uwaga, wkrótce nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukaże się obszerny tom jego wierszy wybranych pod tytułem Po tamtej stronie. Dzięki życzliwości warszawskiej oficyny czytałem tę książkę w maszynopisie i mogę Państwu powiedzieć, że szykuje się spore wydarzenie. W moim odczuciu z pewnym opóźnieniem, które akurat w liryce bywa zbawienne, wkracza do historii literatury nowy poeta i to taki, obok którego nie można przejść obojętnie. Utwory, które wybrzmiały w tej audycji przed tygodniem, nazwałem wizyjno-sentymentalnymi, wskazując na ich romantyczny rodowód, głównie na patronat Juliusza Słowackiego. Ale co wrażliwsze ucho mogło w nich wysłyszeć akcenty, które bardziej wskazują na tradycję awangardową niż romantyczną. Tkaczuka nazwałbym poetą eklektycznym, gdyby to słowo nie miało takiego pejoratywnego zabarwienia, zwłaszcza współcześnie, więc powiem inaczej. Wacław Tkaczuk jest poetą nieprzewidywalnym. Gra na wielu strunach jednocześnie i to nie akordami. Znana formuła Jerzego Kwiatkowskiego, wizja przeciw równaniu, w odniesieniu do Tkaczuka nie działa. Autor po tamtej stronie wizję łączy z równaniem, znajdując dla siebie całkiem osobny kącik w historii literatury polskiej przełomu tysiącleci. By nie być gołosłownym, wskażę taki wiersz bez tytułu, zaczynający się od słów Jabłoneczko twoje gałązki. Początek brzmi, jak przywoź przykazał, Jabłoneczko, twoje gałązki obracają talerz nieba. Ale już druga strofa brzmi jak proza wspomnieniowa. Trzecia przynosi kolejną zmianę tonacji, tak jakby mikroreportaż, wyjęta z codzienności scenka rodzajowa. Po niej zaś następuje pozorne powtórzenie początkowego dystychu, a więc jabłoneczko, twoje gałązki obracają talerz nieba, ale pozorne, bo za sprawą dwuśrodkowych zwrotek ta apostrofa do jabłonki przechodzi semantyczną transformację. Metaforyczny talerz nieba ulega udosłownieniu, a więc wciągnięciu do środka słowa za sprawą kelnerki, która zajmuje się przecież noszeniem i wycieraniem talerzy. Jakże nieokiełznaną trzeba mieć wyobraźnię i jaką pamięć, aby kelnerka wycierająca ręce, ale pewnie także i talerzy, o fartuch, mogła poetę przenieść do dzieciństwa i sprawić, że to, co knajpiane, gastronomiczne, za sprawą awangardowej metafory stało się astronomiczne i liryczne. Albo weźmy taką frazę z innego wiersza bez tytułu. Cytuję, z podroztajałej gwiazdki sekundnika spada w ręce to jabłko, tylekroć już przekrojone na krzyż. I głośno myślę, gwiazdka symbolizuje narodzenie Chrystusa, początek nowego czasu. do tej pory czas był zamrożony, ponieważ nie istniała perspektywa paruzji, odkupienia. Sekundnik w klasycznych zegarkach, jeśli miał postać tak zwanej subsekundy, czyli osadzony był na osobnej ośce, rzeczywiście przypominał gwiazdkę. No, jabłko to ma się rozumieć symbol wiadomości złego i dobrego, wiedzy, która oznacza władzę, ale i śmierć. No i jabłko także uruchamia machinę czasu, którego w rajskim ogrodzie nie było. Przyjście Chrystusa sprawia, że jabłko zostaje przekrojone na krzyż, rozćwiartowane dzięki ofierze krzyża. No i pojawia się pytanie, czy rozćwiartowane jabłko traci swoją moc? Zostaje z niego zdjęte odium przekleństwa? Czy przekrojone zamienia się w artefakt kulturowy? No tego już poeta nie dopowiada, ale zdaje się, że jabłko przekrojone na krzyż jest jabłkiem unieważnionym, sprowadzonym wyłącznie do jabłka. Tyle na szybko wyczytuję z czterech zaledwie tkaczukowych wersów. Powyższe przykłady ilustrują strategię poetycką autora na więcej, na przepadłe. Strategii, która polega na ciągłej zmianie tonacji oraz naprzemiennym rozrzedzaniu i zagęszczaniu znaczeń, a niekiedy wiązaniu węzłów gordyjskich sensu, które dają się przeciąć wyłącznie ostrzem interpretacyjnej uzurpacji. Posłuchajmy kilku wierszy Wacława Tkaczuka o awangardowym rodowodzie. Wiersze te, przypominam, wejdą do przygotowywanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy obszernego tomu wierszy zebranych poety, tomu zawierającego jego 60-letni dorobek. A za tydzień ostatnie spotkanie z tym poetą. Bez tytułu. Jabłoneczko, twoje gałązki obracają talerz nieba. Chyba już nigdy nie zobaczę sadu, w którym tak żarliwie modliłem się do jabłonki. Miałem wtedy 8 lat. Niewiele zmieniło się od tego czasu. Nadal nie umiem powozić końmi ani kosić trawy. Któż mógłby z czystym sumieniem oddać mi lejce albo kosę? Przy służbowym stoliku kelnerka zapisuje ołówkiem zbędne formularze. Przesuwa drewniane gałki liczydła, odpędza wyliniałego kota. Kiedy staje się zbyt natarczywy, wyrzuca go za drzwi. Potem wyciera ręce o listek fartuszka. Jabłoneczko, twoje gałązki obracają talerz nieba. Bez tytułu. Liść zapala wodę. Kładzie jasne ściegi na dnie strumienia. Liść gasi słońce. Jawor buduje na wietrze. Zostańmy tu. Ptak śpiewa w tym domu. Tu zostaniemy. Jawor zbudował ścianę. Siekiera jest mocna. Błyskawica jest krzepka. Łzy są białe. Bez tytułu. Noc alarmująca nas spienionym szyfrem rozkwitłych kasztanów. Nieprzytomne toasty spijane wprost z dłoni. Milej wzdłuż ramion. Znikasz, toniesz jak róża w kokardach ze słomy, w supłach zbutwiałego upału. Gdy znów na progu umajonym tatarakiem ślizgają się moje stopy. Tak szybko jedynie ty rozwiązujesz strojną rózgę mrozu. W spoconych witrażach, w rozognionych źdźbłach śliny twoje nierozmyte serce nie może udźwignąć jeszcze i mnie, ach. krążyć na tej grząskiej gwieździe chłostanej mgłą. Na wskroś przenika ciała oś wszelkich tatuaży, echo. Wysłuchali Państwo wiersze z przygotowywanego do druku przez Państwowy Instytut Wydawniczy tomu wierszy zebranych Wacława Tkaczuka pod tytułem Po tamtej stronie.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Józef Czechowicz. Przemiany. Dzisiaj usłyszycie Państwo szalony wiersz i równie szaloną piosenkę, które te utwory być może wprowadzą nasze radiowe spotkania z poezją w nowy wymiar. Wymiar wiersza jako przygody poetyckiej, przygody uruchamiającej wyobraźnię i wprowadzającą ją niejako na wyższe obroty myślenia obrazowego, wizyjnego. I właśnie taką metaforą obrotową, na której zbudowane są przemiany, jest metafora ludzkiego życia jako lotu spadającego meteoru. Na początku wiersza usłyszymy: żyjesz i jesteś meteorem. Lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersi motorek. Od mózgu biegnie do ręki drucik, nie nerw. A na końcu: otóż i jesteś umarły. W mechanizmie poruszają się kółka, ale nie te. Przez zepsucie się małej sprężynki spadłeś, piękny meteorze, na zupełnie inną planetę. Zatem od meteoru się zaczyna i meteorem kończy. Głębszej refleksji metafizycznej czy filozoficznej w wierszu nie ma. Nie ma pytań w rodzaju skąd i dlaczego, nie ma dokąd i po co. Jest skupienie na życiu, na jego dynamice, na jego energii, na biegu życia aż po osiągnięcie mety, co znaczy aż po upadek, bo wiadomo, żaden mechanizm nie jest niezawodny i w końcu zepsuć się musi. I nawet jeśli w wierszu pojawiają się symbole biblijne, takie jak trąby, archanioły, sąd ostateczny, motywy niejako automatycznie odnoszące do sfery sakrum, to raczej są one po to, żeby podkreślić apokaliptyczny charakter zapisywanych wizji. Ba, w pewnym momencie pojawia się nawet wołanie, jakiś krzyk ostateczny: Władyko, przygarnij! I jest to wołanie człowieka w skrajnym zagrożeniu, jęk istnienia tuż przed upadkiem. Wołanie dodatkowo podkreślone przez zapis graficzny. Bowiem Władyko, przygarnij to są jedyne słowa wierszu wyróżnione wersalikami. W języku potocznym mówimy o takich sytuacjach jak trwoga to do Boga. No bo przecież cały kontekst wiersza mówi nam, że słowo Władyka w staropolszczyźnie oznaczające władcę, pana, zwierzchnika, oznaczać musi Boga, tego, który jest wszechmogący, który ma moc życie dać i moc życie odebrać. Czy Władyka zainterweniuje, czy kolizja meteoru z inną planetą jest nieuchronna? Tego nie wiemy z całą pewnością, bo i nie wiemy, czym jest ta inna planeta, na którą spadł meteor. Nie wiemy, czy oznacza ona śmierć, czy wieczność. Słowem, nie wiemy, jakie to jest miejsce, czy docelowe, czy przejściowe. I jak się wydaje, poecie nie bardzo zależy na tym, żeby na temat tego miejsca cokolwiek więcej powiedzieć. Zatem od meteoru się zaczyna i meteorem kończy. Powtórzę, podmiot piszący skupiony jest na metaforze człowieczego losu jako meteoru. Dopóki mechanizm funkcjonuje bez zastrzeżeń, człowiekowi wydaje się, że jest jak Bóg, jest nieśmiertelny. To inni chorują, to inni cierpią, to inni umierają. Ale jeśli coś się w nim, w tym mechanizmie zepsuje, no to sytuacja zmienia się. I tak właśnie jest w wierszu, gdy czytamy: jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów, rąby. W każdym głosie słychać w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. No więc reakcją na odkrycie przez człowieka własnej niedoskonałości, czy wręcz śmiertelności są łzy, jest płacz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień, a więc melancholia, słabość psychiczna i duchowa, dalej rozbicie obrazu świata jako rzeczywistości symetrycznej i harmonijnej, bo to zdają się oznaczać słowa: linie proste falują zamiast kwadratów, rąby. Nagle też stają się słyszalne głosy dotychczas ukryte, groźne dźwięki dochodzące spoza jakiejś niewidzialnej kurtyny, głosy trąb zapowiadające nieuchronny koniec. Zamykają się oczy cielesne, otwierają się oczy duchowe. Otworzyły się oczy niebieskie, pisze poeta. I to te oczy niebieskie widzą w jednym momencie całe dotychczasowe życie człowieka. To, co było i co było widzialne, i to, co było, ale było niewidzialne. Więc przenikają się światy ludzi i aniołów, świat ziemski i zaświaty. A wszystko to przesuwa się przed oczami wewnętrznymi podmiotu jako kadry filmowe wyświetlane według jakiejś osobliwej logiki i osobliwego porządku. Na tych samych prawach, co realne detale, jak witryna sklepu czy tramwaje, istnieją w tym widzeniu mgliste rydwany i chmurne morze falujące przez ląd. Moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywistość zostaje odkształcona wedle maniery surrealistycznej, ale konia z rzędem temu, kto udowodni, która rzeczywistość jest bardziej rzeczywista, albo inaczej, która jest bardziej, a która jest mniej. Trudno oprzeć się wrażeniu, że przemiany są monologiem człowieka, który dojrzał zbyt szybko, dla którego sielskie dzieciństwo zakończyło się nagle i nieodwołalnie, który bardzo wcześnie zyskał świadomość nieuchronności przemijania, świadomość zbliżającej się katastrofy. Pisząc Przemiany, Czechowicz miał zaledwie 24 lata, a przynajmniej miał 24 lata, kiedy w 1927 roku ukazał się jego debiutancki tom zatytułowany Kamień, bo to z tej książki pochodzi omawiany dzisiaj wiersz. I skąd to przywołanie meteoru jako metafory ludzkiego losu? Czy nie stąd, że wedle pradawnych wierzeń spadające meteory zwiastowały nadzwyczajne wydarzenia, często zapowiadały wojny i inne nieszczęścia? Profetyczne i katastroficzne wątki nie opuszczą już wierszy Józefa Czechowicza. W wierszu Balada z tamtej strony, z tomiku pod tym samym tytułem, wydanego w 1932 roku, pochodzi strofka: o dlaczego wzrok twój nie schodzi z przedmiotów pod oknem, leżących na stole, z godziny, w której żem się rodził, ze skrzynki zamkniętej jak boleść, z umarłych rąk Czechowicza. W tymże w 1932 roku poeta wyjechał ze swojego rodzinnego Lublina do Warszawy, ale serce i wyobraźnia nie pozwalały Lublina zapomnieć. Wrócił tam po wybuchu wojny 5 września 1939 roku i to tam, 4 dni później, jego los dopełnił się. 9 września Czechowicz poszedł do salonu fryzjerskiego pani Ostrowskiej przy lubelskim krakowskim przedmieściu 46. Bomba zrzucona z niemieckiego samolotu wleciała przez sufit. Ciało poety zidentyfikowano po znalezionym przy zwłokach słowniku polsko-niemieckim albo, jak twierdził Czesław Miłosz, polsko-angielskim, podpisanym jego nazwiskiem. Poetę pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej w Lublinie. Dlaczego właśnie tak? Tego się już pewnie nie dowiemy. O tyle o wierszu i jego autorze, ale zanim Przemian posłuchamy w interpretacji Jarosława Tyrańskiego, jeszcze kilka słów o piosence, która wybrzmi zaraz potem. Motorek to pierwszych 5 strofoid Przemian, do których muzykę napisali Jan Kanty Pawluśkiewicz i Marek Grechuta. Rzecz ukazała się w 1977 na płycie Szalona Lokomotywa, sygnowanej przez wytwórnię Pronit. Wiersz Czechowicza zaśpiewany przez Marka Grechutę z towarzyszeniem wybornych muzyków, takich jak Krzysztof i Paweł Ścierański czy Janusz Grzywacz, był częścią musicalu Szalona Lokomotywa, wyreżyserowanego przez Krzysztofa Jasińskiego w krakowskim Teatrze Stu. Premiera miała miejsce 17 sierpnia 1977 roku. Posłuchajcie Państwo.
Józef Czechowicz. Przemiany. Żyjesz i jesteś meteorem. Lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu biegnie do ręki drucik. Nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli masz rytm metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały i nagle się coś zepsuło. Oto płaczesz po kątach. Trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać, w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skoro się tramwaje w poprzek suną mgliste rydwany. Pod mostami o różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza, w Azji. A zarazem 3-letniego, 5-letniego chłopca na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Myśli proste falują, światy zaćmiewa wichura. Gdzie wiatr dmie, gasną latarnie. Trąba w ciemności ponura i wołasz: Władyko, przygarnij. Otóż jesteś umarły. W mechanizmie poruszają się kółka, ale nie te. Przez zepsucie się małej sprężynki spadłeś, piękny meteorze, na zupełnie inną planetę.
Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe ten dzień ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucinie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli maszurka z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz. Po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać cem bez wstydzie. Ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Pod wieczorem różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie.
Otworzyły się oczy niebieskie.
Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem 3-letniego, 5-letniego chłopca na warszawskim podwórku.
Na warszawskim podwórku.
I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty.
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 Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Biegnie, drucik, nie nerw. Jak
na mechanizm, przestało myśli. Maszyny z metalu krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.